Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Edward Hrabia-Raczyński w książce Rogalin i jego mieszkańcy wspominał podróże z Krakowa poprzez Mosinę i przeprawę promem przez Wartę do siedziby rodowej w Rogalinie. Z brzękiem łańcuchów opuszczano drewniany próg i konie, rwąc ostro, wyciągały nas na drugi brzeg. Mijaliśmy zabudowania wsi Rogalinek i drewniany kościółek na piaszczystym wzgórzu nad Wartą i wciąż brodząc w żółtym piasku dojeżdżaliśmy wreszcie do lasu naszego, gdzie u wjazdu stał na straży pierwszy z rogalińskich weteranów, dąb Rosochaty. Drogę przez las ocieniały akacje, łącząc się wierzchołkami i tworząc nad nią sklepienie. Za lasem i za grodami czeladzi folwarcznej w środku traktu stały znów dęby z czarnymi pierścieniami smoły dla zabezpieczenia przed robactwem. Na prawo zaś widniał płot okalający park. Skręcaliśmy w prawo przy drągowinie świerkowej. Za chwilę powóz toczył się po gładkiej drodze w cieniu kasztanów wokół trawnika i stawał na żwirowanym dziedzińcu przed bramą. Rogalin. To miejsce przyciąga dziś tysiące turystów. Podziwiają pałac, galerie, ale nade wszystko zachwycają się rogalińskimi dębami. Malował je Wyczółkowski, maluje je z pasją i od lat dokumentuje umierające majestatyczne drzewa Lucyna Smok, nauczycielka i artystka z Rogalinka. Umówiłam się z nią i z Reginą Zajączek, także nauczycielką, w pracowni artystycznej, którą Lucyna założyła przed laty. To tu rodziły się pomysły, które zaowocowały między innymi księgą na 770-lecie Rogalinka, a w ślad za nią powstał film.
To cofnąć to?
Troszkę cofnij, bo ta była ta informacja.
Czekaj. Rogalinek to duża wieś w gminie Mosina, leżąca na prawym brzegu rzeki Warty, 20 km na południe od Poznania. Dokumenty pisane świadczą o tym, że Rogalinek istniał już od 1247 roku i był własnością kapituły poznańskiej. Nazwa wsi pochodzi od rogów rogala, czyli łosia. Dzisiejszy Rogalinek liczy 1600 mieszkańców. Pokazujemy to w tej chwili z lotu ptaka, no i pokazujemy te właśnie obiekty, które obecnie znajdują się w lasie.
W rogu pracowni zauważyłam portrety.
Na portretach są trzy panie.
Jeden pan.
Jeden pan. Ale która z tych pań może być moją babcią? Do której ja jestem podobna?
Do tej pierwszej.
Tak, brawo. I jeszcze jest jakieś podobieństwo z którąś panią?
Ty masz pociągłą twarz.
No, ta ostatnia pani to jest Pelagia Kasprzaka z domu Styczyńska. To była służąca właśnie Rogera Raczyńskiego. A moja babcia, Teodozja, pracowała u Raczyńskich w kuchni.
Czyli to były siostry?
To były siostry.
No rzeczywiście, jest pewne podobieństwo. No tam zdecydowanie do tej pierwszej
tak?
pani jesteś podobna.
Ale prawdopodobnie w ogóle sylwetkę i poruszam się jak właśnie ciocia Pelagia.
Ja ją jeszcze pamiętam.
Pamiętasz?
A na jakiej podstawie malowałaś ten portret?
Ja go nie malowałam. To jest jedna z koleżanek, jej pierwsze prace to są. I takie rewelacyjne właśnie.
No, rzeczywiście utalentowana osoba. Namalowała te obrazy dzięki temu, że się pojawiła tutaj w pracowni w Rogalinku, tak?
No, to oczywiście. Ona już jakiś czas maluje, ale tak raczej rzadko, bardzo staranna w pracy.
A jak się nazywa?
To jest Krystyna Tyderska.
Powiedz, dlaczego są te portrety malowane? Bo to są osoby, które pochodzą z Rogalinka, związane są z Rogalinkiem. Teraz będzie wystawa w Izbie Muzealnej, dlatego te portrety się tam pojawią. I dlatego tak żeśmy zaplanowały, że będą też portrety znanych ludzi. No, a moja babcia była w ogóle osobą znaną w okolicy, dlatego że była taką kucharką domową na weselach. I każde zdjęcie ślubne, prawie każde zdjęcie ślubne, które jest, to moja babcia stoi z tortem. Na tym ślubnym takim strażackim zdjęciu. Także moją babcię znało wiele osób. No w tej chwili już wymiera to pokolenie, ale starsze osoby jeszcze ją pamiętają.
Ale dzięki temu ty znałaś też wiele ludzi z Rogalinka. Bo z babcią bywałaś. I w tej chwili to dzięki Reginie ta nasza księga właściwie powstała, bo to ona biegała po wsi i sprawdzała kto, gdzie, na którym zdjęciu. Nawet ludzie czasem w domach nie wiedzieli, czyje zdjęcie mają, a Regina im tłumaczyła, że to jest właśnie to czy tamto.
Stwierdzam, że w ogóle to mi bardzo, bardzo pasowało, dlatego że mogłabym być archiwistką. Po prostu lupa i starałam się wydobyć podobieństwo. Ja w tej chwili bardzo, bardzo się w tym specjalizuję.
I mówicie o tej księdze, o tej potężnej księdze,
tak.
770 lat Rogalinka.
To jest autorstwo moje i kuzyna Bogdana Anioły. Także to jest takie wspólne nasze dzieło o właśnie dawnym Rogalinku, o dawnym. I nas współcześnie to tylko mamy na filmie przedstawiony Rogalinek współcześnie. Natomiast tam, jak to bywały kozy, kury, świnie, kaczki na podwórku, bo w tej chwili takiego podwórka już w Rogalinku nie ma.
A ja może tu dodam, że Bogdan Anioła to z tej racji pisał, że on już wcześniej robił kronikę swojej rodziny.
Genealogię.
Tak. No i teraz połączenie tych dwóch sił dało taką piękną księgę. Nie?
Gratulacje, serdeczne gratulacje. No to jestem pełna podziwu. Na okładce jest zdjęcie kościoła. Ten kościół ma swoją historię. Jest to właściwie ten podstawowy zabytek Rogalinka chyba, prawda?
Tak,
ten
tak,
główny zabytek.
I to bardzo, bardzo dokładnie jest teraz w ogóle to wszystko przez obecnego proboszcza Eugeniusza Kiszkę i bardzo mu tu rada ekonomiczna pomaga, pan Zbyszek Grygier i pani Małgorzata Piwińska.
Tak, trzeba zaznaczyć, że fundamenty się rozchodziły, była szczelina taka po obu stronach, no i groził zawaleniem po prostu. Musiano rozebrać fundamenty. No a potem jak odebrano wszystkie deski oszalowania, to się okazało, że w wielu miejscach jest próchno. Trzeba było kawałki belek wyjmować i odpowiednio dobierać.
Ale jeszcze mamy bardzo charakterystyczne takie upominki. Jest to deska, właśnie z tego stara deska z zabytkowego kościoła i na tej desce wizerunek naszej Matki Boskiej, Rogalinkowskiej i gwóźdź z tegoż właśnie starego kościoła. Tu jest certyfikat, deska i gwóźdź pochodzą z XVII-wiecznego drewnianego kościoła w Rogalinku, remontowanego w 2017.
To drewno pachnie, pachnie
tą starością tego starego kościoła i to tak się zachowuje w tym. Ja początkowo myślałam, że ten zapach to będzie zbyt mocny, ale ludzie kupowali ze względu na ten zapach właśnie. Sprzedaliśmy bardzo dużo i to było spore zasilenie właśnie tego funduszu.
Ale proszę spojrzeć na ten gwóźdź, jaki on jest.
Słychany, tak.
I większość właśnie parafian zakupiła sobie te deski, ale też jako prezent kupowano. Także bardzo, bardzo...
To bardzo pomysłowy prezent, powiem szczerze.
Koleżanka Lucynka i pan Zbyszek bardzo mocno pracowali nad tymi deskami, żeby zasilić konto remontowy właśnie kościoła. I
a to zrobiłam formę z plasteliny, potem zalałam gipsem. No i potem w tym to już koleżanki wyciskały taką masę, modelinę taką. No i malowały. To była praca wielu, wielu rąk. No,
my nagrywamy i rozmawiamy o Rogalinku w pracowni artystycznej w Rogalinku, którą stworzyła i prowadzi od lat Lucyna Smok pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich, które to Lucyna Smok od lat też uwiecznia na swoich obrazach. No tutaj jest tradycja taka w Rogalinku, że się maluje dęby, które niestety odchodzą, niektóre giną.
A teraz mamy specjalną okazję. Otóż był tutaj u mnie pan z Instytutu Dendrologii w Kórniku, pan Chmielarz, i prosił, żebyśmy wystawili nasze prace w Rogalinie, ponieważ oni będą sadzić dąb, który wyhodowali metodą in vitro z tego największego naszego dębu z Rusa. I będzie to, no chyba myślę, że wspaniała uroczystość. Oni są bardzo tym przejęci, tą sprawą naprawdę. Jeszcze wczoraj byłam w Rogalinie i tam rozmawiałam właśnie z tym panem Chmielarzem i innymi. No przygotowują się niesamowicie do tego. A mi się udało też pewną sprawę dogadać. Otóż mój brat kiedyś robił mnóstwo zdjęć dębów rogalińskich. I gdy mu powiedziałam o tej sprawie, to mówi, słuchaj, ja już jadę. I on w tej chwili już jest w drodze, kto wie, czy nie blisko. On pracuje we Wrocławiu w wytwórni filmów. Dla niego to jest wielka gratka. No i oprawił te prace. Są wielkości metr na ileś tam. No i myślę, że będzie piękna oprawa dookoła tego dębu jakoś, tam gdzie będzie posadzony. Bo nasze obrazy miały być wystawione w pałacu i tam będą, ale tam tylko wchodzi kilka i tylko 40 osób tam będzie i potem trzeba będzie zaraz zwinąć. A tu będzie, myślę, że to się uda.
Dzisiaj rozmawiamy, to jest 11 kwietnia, w czwartek, a w piątek?
W piątek będzie cała ta impreza.
Do filmu.
Teraz wjeżdżamy dopiero samochodem do Rogalinka.
Od strony Mosiny.
Od strony Mosiny właśnie. Edward. Przez most, który otwarto w 1960 roku. Prawdopodobnie ma być nowy, ale nie wiemy jeszcze kiedy.
No, jest opis w książce Edwarda Raczyńskiego, jak pokonywał drogę.
Charakterystyczne gniazdo bocianów, bo to jest właśnie tak robione właśnie w okresie wiosennym. O, bocian.
Edward Raczyński nieco dłużej pokonywał tę drogę.
Tak, ale on pisał...
Jest piękny kościół.
Ale Raczyński pisał, że wysiadał na stacji w lichej miejscowości Mosina.
No niestety to musimy mu wybaczyć.
Tu jest ten głaz poświęcony poległym w pierwszej i drugiej wojnie światowej.
W czasie naszej rozmowy dojechał do Rogalinka i zjawił się w pracowni brat Lucyny Smok, Marek Dąbrowski, z żoną.
Ja dwa żeśmy zawracali z powrotem do Wrocławia.
Ale teraz przyjechaliście?
Teraz już tak.
Zdjęcia.
No cały samochód jest załadowany.
Pani Lucyna Smok przed chwilą opowiadała o pana pasji i o tym, że będziemy mogli oglądać pana zdjęcia w Rogalinie.
Zdjęcia sprzed 31 lat, bo żeśmy to obliczyli dokładnie.
A to wtedy pan przyjeżdżał do siostry? Jak to było?
No to po prostu tutaj bardzo często przyjeżdżałem do siostry. My mieszkamy w Warszawie, więc często tu się odwiedzamy. I oczywiście zrobienie zdjęć tych dębów, to skoro to jest Towarzystwo Przyjaciół Dębów, to było jakby moim obowiązkiem. Więc wtedy powstała ta seria zdjęć i właściwie to teraz jest tylko odtworzona. Dzisiaj żeśmy ją unowocześnili za pomocą nowoczesnych technik i zrobiły się dużo większe zdjęcia.
No, teraz jesteśmy w pracowni. Co pan myśli o działalności siostry?
Pracownia? No, dla mnie to jest zupełny ewenement. Co prawda, no niby gdzieś są takie pracownie, ale jak tak przez te wszystkie lata spojrzę, to jest taka pracownia, która zawsze jest inna. Ile razy tu przyjeżdżam, to zawsze jest coś innego, jest zupełnie inny wystrój, zupełnie inne obrazy. Raz to były ikony, raz portrety.
Jeszcze tam z tyłu ikony właśnie. Jest to pisanie ikon, zdaje się, przyjęło się tutaj.
Tutaj widzę właśnie obrazy z dębami. No to jak sobie przypominam, to siostra zawsze malowała te dęby. To podstawa, najpierw to były dęby, a potem dopiero reszta właściwie, prawda? Tak było, nie? I to najpierw były takie dęby takie z taką dziwną zielenią, mocną taką intensywną zielenią, a potem te dęby właśnie zaczęły się ocieplać, zaczęły się pojawiać inne pory roku, jesień. Zresztą nawet na tych moich zdjęciach to była bardzo ciekawa rzecz, bo myśmy zrobili dwa razy te zdjęcia. Raz pojechaliśmy o 4 rano pod namiot, tak? Całą noc czekaliśmy i żeśmy zaspali, bo ja liczyłem na to, że jeszcze uda się zrobić zdjęcia w takim świcie. No ale kilka wyszło właśnie. Część zdjęć wyszła właśnie takich, że są takimi zdjęciami, kiedy mgły się unoszą do góry, więc w głębi daleko widać mgłę i niebo jest bardzo mocno niebieskie. Takie bardzo ciekawie, że na górze jest niebieskie niebo, potem się zaczyna mgła tak nisko snująca nad łąkami i z tego wystają te potężne, grube pnie drzew. A innym razem pojechaliśmy, to był chyba w sierpień albo bardzo późny sierpień i to było tak koło południa, więc właściwie to bardzo fatalna pora na robienie zdjęć krajobrazów, bo w południe się nie robi zdjęć krajobrazów. Ale nagle się okazało, że niby to jest jeszcze lato, a już jest kompletnie suche. To znaczy, że trawy wyschły, wszystkie dęby nie mają liści, a to jest jeszcze okres, kiedy powinny mieć. Więc to było takie zdumiewające. I potem jak pierwsza wystawa tych dębów była zorganizowana, To pamiętam, że poproszono mnie o to, żebym coś powiedział na temat tych zdjęć i nagle sobie uświadomiłem, że przecież te dęby bardzo intensywnie tutaj pokazują to, jak to się zmienia klimat, co się dzieje z naszym klimatem, że przecież to wszystko wyschło, że to wszystko jest właśnie takie suche, takie upiorne, z chmurami takimi, które nadciągały. No i po 30 latach się okazuje, że nic się nie zmieniło. Dalej jest tak, jak było. Czyli się potwierdziło, że właśnie klimat się zmienił.
Ten klimat się zmienił ze względu na ogromny pobór wody dla Poznania i obniżył się poziom wód gruntowych. I te dęby niestety są skazane już na śmierć. Także to, co robimy zdjęcia, malujemy, to właśnie głównie po to, żeby zatrzymać czas w tych naszych pracach.
Regina Zajączek objaśnia kolejne fragmenty filmu.
Są właśnie te charakterystyczne łęgi z widokiem właśnie kościół. No i to piękna przyroda, piękna właśnie.
I boczki.
Boczki, tak.
Czym kryje się ta moc dębów rogalińskich?
No, ja jestem zafascynowany tymi dębami tam na dole, na łąkach, bo to jest właśnie najpiękniejsza rzecz. Ten górny dąb zawsze miał taki jakby handicap tego, że on jest najważniejszy, na niego należy zwracać uwagę i tak dalej. Ale jak się przyjrzy tam tym dębom na dole, to się nagle okazuje, że to jest coś zupełnie niespotykanego w Polsce. Dlatego, że na takich łąkach przejechałem bardzo dużo różnych miejsc w Polsce, bo z zawodu zajmuję się filmem, więc plenery to była moja, prawda, istotna rzecz. I nigdy nie trafiłem na takie miejsce jak tutaj. Także dla mnie to jest to zupełnie wyjątkowa Dolina Warty i te dęby, które tam są. Tam jest bardzo ciekawa rzecz, że jak zmienia się pogoda, to praktycznie co minutę można zrobić nowe zdjęcie w tym samym miejscu i jest zupełnie inne. Dlatego, że te światła, ta duża przestrzeń i te wielkie czarne dęby stojące zawsze robią niesamowite wrażenie. Zresztą właśnie na tych zdjęciach to widać, że praktycznie no, albo z tego samego kąta, albo z innego kąta ta sama grupa drzew i zupełnie coś innego. Także dopiero na dużych zdjęciach można było zobaczyć, że zrobiłem w tym samym miejscu zdjęcia.
Lucyna, ty przyjechałaś na te tereny i znalazłaś swoje miejsce na ziemi, bo właściwie to wszystko, co zrobiłaś, sprawiło, że raz, że ludzie się wokół ciebie zaczęli skupiać i cenić cię, podziwiać. No i to z jednej strony, a ty znalazłaś radość tworzenia tutaj.
No, radość tworzenia to jest pierwsze, ale druga rzecz i dużo ważniejsze dla mnie jest to, że mogę dać radość innym właśnie w tworzeniu. I bardzo często jest tak, że właśnie ludzie, którzy starsi, schorowani przychodzą i mówią, no, że chcieliby coś zrobić jeszcze w życiu, ale talentu to nie mają za grosz, tak przeważnie mówią. A potem cierpliwie się okazuje i talent, i pomysły, i cierpliwość, wszystko przychodzi z czasem. No i potem wychodzą z tymi pracami szczęśliwi, a dla mnie to już jest najwyższy taki pułap szczęścia też. Tak, to miejsce faktycznie wybrałam.
Lucyna ma taki talent, że potrafi zmusić ludzi do malowania. No ja nigdy w życiu nie malowałem, nigdy nie. Zawsze dla mnie pasją była fotografia, a jeden jedyny raz Lucyna zmusiła mnie do tego, żebym namalował obraz. I tak historia jest naszej rodziny taka, że moja babcia malowała, mama malowała, siostra malowała, ja zrobiłem jeden obraz w życiu. Natomiast moja córka znowu maluje, czyli jest kontynuacja.
Czyli to w genach jest.
Twoja córka robi piękne ikony, pisze, ale naprawdę piękne, bo ona robi to do kościołów. I na przykład do kościoła, no powiedz Marek, do tego...
Do Świątyni Opatrzności Bożej jest krzyż, który wisi w ołtarzu. To jest właśnie...
Widziałam go, piękny.
Tak, tylko ten wielki, który wisi, w głównym, to nie jest ten, to jest tylko kopia. A oryginał wisi, jest na dole umieszczony.
W piwnicy.
Jest mniejszy.
Ale to jest jej kopia, tak, czy jej ikony, tak? Tak.
A poza tym robiła piękne witraże, tak?
Tak, teraz właśnie kończy witraże do jednego z kościołów na Targówku w Warszawie. No, olbrzymie, to jest cztery po jednej stronie, czyli osiem i jeszcze na górze są drugie osiem, czyli 16 okien. 16 dużych okien, największe to są takie po 7, 6,5 metra wysokości.
Ona robi projekty w domu. Projekty, tak. Tu Brady zrobił specjalne urządzenie, żeby mogła sobie przewijać to płótno, a przy tym ma malutkie dziecko. I jeszcze trzeba dodać, że ma męża, który jest niewidomy i sobie świetnie radzą. Prawda? To jest nadzwyczajne.
Tak, ponieważ okno jest dość wąskie, ale bardzo wysokie, no więc zrobiliśmy taką przewijaną sztalugę, że na górze jest wałek z papierem, na dole wałek z papierem i przesuwa się ten wałek, a ona w międzyczasie maluje w mieszkaniu u siebie.
Dzielna dziewczyna. Tak. Dzielna i utalentowana.
Tak, i cała ta rodzina tam.
Potem, żeby to obejrzeć w całości, to wiozą to do kościoła, rozkładają na posadzce, każde okno i dopiero może zobaczyć, co namalowała.
Z balkonu dopiero można zobaczyć całość.
O, jeszcze tutaj właśnie mamy też stadninę koni. Tu właśnie jest przystań. Właśnie piękno tego świata jest od Boga. Przystań Jana Pawła II, Rogalinek. Tą właśnie budową się zajął pan Alojzy Szabelski. A tu w tej chwili jesteśmy w pracowni artystycznej.
Też została w filmie uwieczniona i
tak,
słusznie.
Tak, koniecznie tutaj. Mamy taki przegląd, zapraszam. O, tam pan Alojzy Szabelski i panie przy swoich pracach tutaj tworzą.
Rozstawione sztalugi.
Tak. Piękne maki. A tutaj właśnie to jest zestaw obrazów Sylwii Taciak. Naszego Nikifora.
Ona mieszka tutaj, tak?
Tak, w Rogalinku. Tak.
Rogalinek słynął z wyrobów koszykarskich.
Koszyków, tak.
I z kóz. Tak. Podobno pasano tu kozy,
no,
hodowano.
Jedna z dzielnic Rogalinka do dzisiaj nazywa się Odrzykoza. To jest ulica obecnie Północna. No zresztą na łąkach przy moście obecnie, gdzie most właśnie przedtem był prom, to tam wypasano kozy i to były duże stada kóz. I to były właściwie żywicielki rodziny, bo w każdym domu była koza, a może i nawet dwie czy trzy. Podwórko było pełne kóz, kur, świnek. Poczekaj, ja tylko szukam właśnie tego, tylko nie wiem właśnie, gdzie to było. No proszę, tutaj na podwórzu są kury, świnie.
Taka chata, już pewnie tych chat nie ma. To lepianka jest pewnie,
tak,
nie?
Tak.
Wystawa, o której mówiła Lucyna Smok, przypominająca, jak dawniej żyło się w Rogalinku, otwarta zostanie już w maju w izbie muzealnej mieszczącej się na piętrze Galerii Miejskiej w Mosinie.
Wczoraj byłam u Doroty Strzeleckiej i właśnie mamy wystawiać tą naszą księgę właśnie tam w izbie muzealnej, w tej górnej części. I planujemy po jednej stronie zrobić jakby izbę, jakiś widok, powiesić większe, powiększone zdjęcie, na tym powiesić tak luźno okno, takie puste okno, no i przed tym zrobić wnętrze tak jakby saloniku, no takiego pokoiku wiejskiego raczej. I tam można wystawić wnętrze zdjęcia, dokumenty, poustawiać zdjęcia na biurku na przykład, tak sobie to wyobrażam. Drugą izbę chcemy zrobić takie jakby kuchnię wiejską. Na środku tak zwaną ryczkę z takim denkiem od koszyka, z witkami wystającymi na wszystkie strony, bo tak było, że siedziała gospodyni czy gospodarz na środku kuchni i machał tymi witkami, żeby zrobić koszyk. Wkoło mogą leżeć porozrzucane trochę witki, ja sobie to tak wyobrażam, taki trochę bałagan, a poza tym różne mlostki, niemlostki, dzieżki i tym podobne, kuchenne takie naczynia. A po środku chcemy właśnie puścić film. Ten film właśnie, który tu Regina ma z lotu ptaka, który pokazuje cały Rogalinek i właśnie zdjęcia z tej księgi. A ponadto do tego będą portrety, które tu właśnie już nasze panie malują i będą też obrazy przedstawiające pracę na wsi. Nie mamy żadnych wielkich wydarzeń historycznych w Rogalinku. Jest po prostu zwykła codzienność wiejska, dawna. I to właśnie chcemy pokazać ludziom, żeby sobie jeszcze przypomnieli, jak to było spokojnie, nienerwowo, bez pośpiechu, ze śpiewem. Przecież w Rogalinku był piękny zespół taneczny, był chór jeden, drugi chór kościelny. Ludzie śpiewali, tańczyli. No, ten chór się nazywał Głos nad Warty. Wydaje mi się, że zupełnie zapomnieliśmy o takim normalnym życiu.
Ponieważ rozmowy przeniosły nas w świat wspomnień i dawnych obyczajów, zapytałam o tradycje i zwyczaje świąteczne.
Ja tutaj w pracowni początkowo próbowałam te tradycje kultywować wśród dzieci też, ale obecnie to malujemy farbą akrylową, ale na tych jajkach są na przykład portrety, jakieś no, takie już ambitniejsze bardziej są.
Chociaż my jeszcze z siostrą pamiętamy, bo że nasza babcia... Jajka robiła za pomocą pszczelego wosku, nanosiła, bo babcia nas uczyła, za pomocą szpilki, która wbita była w ołówek i łebkiem od szpilki maczało się w miseczce z woskiem, prawdziwym pszczelim woskiem, a potem właśnie do cebuli, tak?
Tak.
I inne kolory były też jeszcze.
Ze zboża. Kolor zielony.
Tak. Także w naszym domu były takie jajka. Tak.
Bo tam, gdzie te kreski były naniesione, to tam była jasna kreska, tak, prawda? Znaczy, tak, zielone jajko i jasna kreska.
Tak. Muszę dokończyć.
To jest batik, tak.
Tak. To znaczy, że najpierw nanosiło się te właśnie woskowe kreski, potem zanurzało się całe jajko do farby i tam, gdzie jajko było czyste, nie miało żadnego wosku, to tam farba przyjmowała, a potem podgrzewało się całe jajko, wosk się roztapiał, ściereczką się wycierało, jajko było piękne, błyszczące jeszcze po tym śladzie po wosku i tam, gdzie nie było wosku, tam były białe kawałki, natomiast tam, gdzie farba złapała, tam była kolor. Ale były też takie, że były dwukolorowe, prawda?
Tak,
że najpierw się barwiło całe jajko, potem się nanosiło i potem druga farba była nakładana, tak? I wtedy z dwóch farb wychodziła jeszcze trzeci. Jeszcze.
Ale muszę powiedzieć, że u nas w Rogalinku jest pani, która się nazywa Jadwiga Anioła, która kultywuje właśnie te tradycje. Ona bardzo poważnie się do tej sprawy wzięła i jeździ na różne festyny czy jakieś imprezy takie ludowe. Ma swój strój, który dokładnie jest wielkopolski, przestudiowała to i właśnie wykonuje jajka tą techniką starą, batikową, w kilku kolorach i poza tym robi jeszcze jakieś inne strojki i to pokazuje właśnie, jak to się robi.
Rozmawiałyśmy też w gronie obecnych w pracowni artystycznej pań o stole wielkanocnym.
No Wielkanoc to też tradycyjnie, no barsz biały czy tam żurek, prawda, biała kiełbasa, jajka no, w majonezie. No i tak w zasadzie nic specjalnie, tak jak wszystko, no klasycznie. No,
właściwie ta kuchnia w czasie Świąt Bożego Narodzenia jest bogatsza, prawda?
Bogatsza jest, tak, zdecydowanie.
Tak, bo tutaj jest... Tak,
bo tutaj w zasadzie wszystko takie klasyczne, poza tamtym barszczem, prawda? No to z ciast, ciasta.
Na Wielkanoc to obowiązkowo babka drożdżowa.
Babka drożdżowa, to jest zawsze tak.
Z rodzynkami, dlatego że one tak. dają, one, te rodzynki dają taką wilgoć. I ta babka nie jest sucha. Koniecznie trzeba zrobić... baranki z masła i to kilka. Ja to robię dla też, całej rodziny. Wystawę tych baranków robię. Tam czasami jeszcze je palcem przygłaszczę, żeby one miały taki ładny kształt. Poza tym musi być u mnie pascha. Ja nie piekę sernika, tylko musi być pascha. Robię zawsze tą paschę i koniecznie muszą być mazurki. No to dwa rodzaje mazurków, jeden czekoladowy, a drugi to już co roku zmieniam, ale mazurki. I to właśnie to jest takie pieczywo dla mnie świąteczne. Poza tym ta Wielkanoc, no to musi być tak kolorowo w ogóle, bardzo kolorowo, bo ja specjalizuję się w sianiu rzeżuchy, i to w różnych kształtach mam tą rzeżuchę posiano. Jakieś takie jajka, gdzie tam wysiewam, muszę przyklepać, żeby rosło. I w ten czas tu ma być tak bardzo kolorowy na Wielkanoc. I sama jem tą rzeżuchę już od miesiąca. No uważam, że ja mam plantację rzeżuchy. Ponieważ kładę na duży talerz, a w tej chwili mam już posadzone w te właśnie od jajek te kubeczki takie, posianą rzeżuchę i do święconki też musi być ta rzeżucha w tym kubeczku i ona tak pięknie tego. Także chodzi o to, żeby było wesoło, kolorowo, bo Wielkanoc ma być wesoła.
To ładna puenta naszej rozmowy, w której udział wzięli Lucyna Smok, Regina Zajączek i Marek Dąbrowski. Ale rozstawaliśmy się tylko na kilka godzin do następnego dnia. W piątek spotkaliśmy się w Rogalinie, gdzie działy się niezwykłe rzeczy, ale jeszcze w czwartek zaglądnęłam do drewnianego, zabytkowego kościoła w Rogalinku. Najpierw zapukałam do drzwi probostwa, a proboszczem w Rogalinku jest ksiądz Eugeniusz Kiszka.
Przed I wojną światową była tu szkoła, natomiast po I wojnie światowej już było prawdopodobnie probostwo, a po II wojnie to już na pewno było probostwo.
A ja tu podeszłam i patrzę, brama na wciąż otwarta, przechodnią ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Więc weszłam. Poczekam na księdza pod kościółkiem, tak? Dziękuję pięknie. Dobra, dziękuję.
Z tego coś może pani zrobić.
Na pewno, dziękuję.
Przed kościołem spotkałam panią Pudliszek.
Kościół się zmienia, prawda?
Całe fundamenty zostały na nowo wzmocnione. Wszystkie belki powymieniane, które były tutaj dolne, widzi pani tutaj. O, te belki.
Ten kościół miał taką figurę, która jest, zginęła.
Ale jest nowa.
To kopia jest, tak?
Kopia. To się aż wierzyć nie chce po prostu. Jak można się takie coś rzucić, nie?
Niecałe 2000 mieszkańców jest, prawda, w Rogalinku?
Tak.
Ale wszyscy się znają? Tak. Wszyscy o sobie wszystko wiedzą pewnie?
No, na ogół tak. Na ogół tak.
No ale to pomaga w życiu, czy przeszkadza?
Nie. Jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to co mu ma przeszkadzać? Z sąsiadami trzeba dobrze żyć, wszystkim nie.
No też to sądząc po tych tablicach tutaj i krzyżach i historii mieszkańców, no to bardzo wielu takich było, którzy oddali życie za Polskę, walczyli, prawda, w obozach poginęli. Czyli tutaj taki duch patriotyczny też.
Tak, tak. Oj, to duże. To duże. To taki słynny pan nauczycielem był Koszczewski, który za pomówienia dostał się do Mauthausen, nie? Najcięższego obozu, nie?
To jest wypisane na tym kamieniu.
Tak. A tam leży jego żona. Żona tutaj jest.
Oni byli nauczycielami, prawda?
Tak, tak. I córka potem zięciem też byli nauczycielami.
Ja ich syna znałam, pana profesora.
Andrzeja.
Tak.
A myśmy też dobrze znali, bo jak ze szkoły ich usunęli, to oni mieszkali blisko mojej babci u takich państwa pieszyków. Przygarnęli ich do siebie na pokój. I ta pani, jak tego męża jej zabrali, pana Koszczewskiego, to z dziećmi tam mieszka, właśnie z tym panem Andrzejem. I oni właściwie się wychowywali z moją mamą. Także myśmy się odwiedzali, na weselach bywali oni u nas, my u nich. Dużo... Takie są wspomnienia niesamowite.
I dużo utalentowanych ludzi tu się rodziło, bo może ta przyroda tak pomaga ludziom, te okolice z dębami, z leclasami.
Ja pani powiem, że chodziliśmy kiedyś do szkoły, kończyliśmy 8 klas i bardzo dużo osób było wykształconych. Dużo osób poszło do liceum na przykład, nie?
Tutaj stoimy przed kamieniem, który w 97 roku tutaj umieszczono w 750-lecie Rogalinka, pamięci pokoleń, które były przed nami, społeczeństwo Rogalinka i Sasinowa. To jest taka...
Sasinowo to jest, jak się jedzie na Poznań, na Czapury. To jest druga wioska, która... Też należy do tej naszej parafii, do jednej szkoły, do jednej gminy. O, idzie ksiądz proboszcz. Teraz ksiądz proboszcz pani wszystko opowie. Bardzo fajnego mam proboszcza obecnie. Tak. Dużo wyjeżdża na pielgrzymki do Fatimy, do Włoch. Teraz jadą do Medjugorje, w Lourdes byli.
Czyli jest aktywny, jest dynamiczny.
Tak, tak. A taki powinien być ksiądz proboszcz. Zawsze mówi, że jak on jest dla ludzi, to jest wspólnota parafialna, prawda?
Coś musi ludzi łączyć.
Tak, 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 tak.
No, no, bardzo tak. Pani dziękuję. Miłych świąt życzę.
Również zdrowia przede wszystkim.
Szczęść Boże. Może do zakrystii pójdziemy. Wie pani, to proszę, do prosto i do środeczka.
Światła włączone, ludzie się zbierają, spowiedź za moment. A ja mam pytanie, kiedy ksiądz zobaczył ten kościółek po raz pierwszy?
Kilka razy w życiu przejeżdżałem, ale tak, w środku dopiero byłem, można powiedzieć, tuż przed objęciem tej parafii. To już będzie, bywa i pół, trzy lata będzie w lipcu.
I dużo ksiądz zrobił, bo tutaj pytałam parafiankę.
No, tak jakoś się stało, że... Z takim też i zamiarem, żeby go troszeczkę na nogi postawić i tak to się zaczęło, bo od usytuowania na nowych fundamentach się zaczęło, bo kościół się już kolebał. na jedną stronę przewracał. To jest, wiadomo, teren nad rzeką Wartą. Kiedyś nie było wałów.
A czy był kiedyś podlany?
Był, tak. On jest tak jakby trochę metr nad ziemią. Tutaj ten teren cmentarny, bo okala cmentarz, kościół i 700 grobów tu wkoło, to ten cmentarz był częściowo zalany, kościół nie, z tego co wiem. No ale wiadomo, ten teren jest taki właśnie podmokły. Wały powstały dopiero w wyniku tej wielkiej powodzi w latach 80., 90.
A to taka perełeczka ten kościół, prawda?
1712 jest tak napisane ogólnie, ale 1682 już pierwsze takie też występują zmianki. Oczywiście on jest zbudowany na dawniejszych kościołach, ale ten właśnie zbudowany z drewna. Takie powszechne budulec, ale też jest to budulec pewnego utrapienia, bo wiadomo, że to drewno, zwłaszcza w takim trochę podmokłym terenie, ulega biodegradacji, wiadomo, że gnije i tak dalej, trzeba nad nim czuwać i dlatego też jesteśmy na etapie takich poważnych, kapitalnych remontów. Zaczęliśmy od fundamentów, poprzez obicia kościoły z boku najpierw, potem frontem, tył i front. No, droga procesyjna, przymierzamy się teraz do remontów dachu. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tam częściowo będziemy mieć pewnie dotacje.
To jest gąd, prawda, na dachu?
Tak, to jest gąd. No i będziemy teraz starosta powiatowego, bo ono nam najbardziej pomaga w Poznaniu. Starostwo powiatowe będziemy robić podłogę dębową, tak jak było kiedyś.
A czy ksiądz się dowiadywał, jak to jest ze śledztwem w sprawie tej figury Matki Boskiej?
Cisza.
Nic nie znaleziono.
Dowiadywałem się, bo były niektóre kościoły, odnalazły swoje zguby, bo to był taki okres pod koniec lat 90. i na początku już nowego wieku. Te kradzieże, tak, na zamówienie dla koneserów, dla pieniędzy.
W Niemczech ta figura pewnie jest.
Tak.
Może się pojawi na jakiejś aukcji jeszcze Rogalinek ją odzyska.
Kto wie, no mamy taką nadzieję, ufamy i byłoby to rzeczywiście przepiękna rzecz, gdyby rzeczywiście Rogalinek się dowiedział, że ta pierwotna figura macierzysta została odnaleziona, ale to na razie to są takie marzenia, życzenia. No nie wiemy, jak to wszystko będzie, nie wiemy, czy Pan Bóg jaką drogą nas prowadzi, czy to stanie się, może za jakiś dłuższy czas się stanie, ale w każdym razie w tej chwili nic na ten temat nie wiemy.
Dużo ludzi zbiera się w kościele, czyli ludzie przed świętami przygotowują się do spotkania.
Jeszcze trochę czasu jest do świąt. Ale no dzisiaj jest pierwsza taka spowiedzi, przyjedzie kilku kapłanów z dekanatu, my sobie wzajemnie pomagamy, w następnych dniach pojadę, że tak powiem w cudzysłowie, odrobić, pomagając w tych wspólnotach, z których kapłani tu przybędą.
Ja mam takie wrażenie, że w Rogalinku mieszkają ludzie, którzy pielęgnują tradycję.
Zgadza się. Rogalinek kiedyś to była wioska bardzo taka właśnie niezależna i, że tak powiem, odcięta trochę od świata, bo i drogi w kierunku Starołęki, Czapur nie było bitej. Tak samo w latach 60. powstał most do Mosiny, więc proszę sobie wyobrazić, że żyła swoim życiem. Dlatego tu są takie klany rodzinne, rdzenne, prawda, tych ludzi z pokolenia na pokolenie, bo się wrzeniali z pobliskich tutaj, prawda, gdzieś tam sąsiedztwa z tej samej wioski czy sąsiednich wiosek i też te klany skoniugowanych rodzin tu są dosyć mocne. Nie rozwija się aż tak mocno Rogalinek z tej też racji, że tu jest ten teren nadwarciański chroniony, nie ma tego boomu. To i dobrze, chociaż i niedobrze dla tych, którzy... Dla finansów, ale też i dla tych, którzy poruszają się komunikacją nie swoją, czyli zewnętrzną, bo jest trochę, są słabe połączenia komunikacyjne tutaj z Rogalinkiem. Szczęść Boże!
Ja to wrócę do księdza, zaglądniemy do ksiąg parafialnych może i prześledzimy te najstarsze nazwiska zapisane.
Piękne nazwiska, Pudliszakowie, Hoffa, Kochanka. Z tym nazwiskiem spotkałem się po raz pierwszy w tutejszej parafii. Tomczaki, no takie nazwiska są, jakie jeszcze takie popularne?
Jan Kosty są.
Jan Kosty, ale z takich właśnie oryginalnych nazewnic, nie?
No.
Tak.
No Kostrzewscy
Podliszaki, byli. Kostrzewscy. Dobrze. Dobrze. Ja myślę, dziękuję. Że się spotkamy jeszcze. Dziękuję serdecznie nawzajem. Dużo łask na święta. I zapraszam, jak tak jeśli po świętach. No witaj Jakubie. Cześć.
To były spotkania w Rogalinku. Natomiast w piątek, w dniu 12 kwietnia w Rogalinie odbyła się ciekawa konferencja poświęcona ochronie zasobów genowych najstarszych dębów pomnikowych rosnących w Polsce. Jak powiedział mi profesor Andrzej Grzywacz, nasze dęby w Rogalińskim Parku to prawdziwa arystokracja wśród pomników przyrody. Z Piotrem Wilanowskim podeszliśmy do najstarszych dębów.
Dochodzimy do tych naszych legendarnych dębów.
Tak, cały czas stoją, aczkolwiek wiek czyni swoje zmiany i no powoli trzeba się spieszyć, żeby je jeszcze w komplecie zobaczyć.
Na pierwszym planie widzimy?
To znaczy tutaj, ponieważ idziemy od strony pałacu i tak większość grup dochodziła i była legenda o Lechu, Czechu i Rusie, więc nazwano te dęby Lechem, Czechem i Rusem, tak jak je większość odwiedzających spotykała na swojej drodze, ale tak naprawdę Rus jest po zachodniej stronie Polany, czyli patrząc po kierunkach świata trzeba by było odwrócić kolejność. No ale oczywiście uświęcone tradycją już od 50 lat, a ponad nazwy tych dębów nie będziemy teraz zmieniać, nie będziemy żadnych roszad wykonywać. Lech i Rus są jeszcze żywymi drzewami. Czech niestety zamarł w roku, w którym się rozpadła Czechosłowacja. Tak symbolicznie Lech, ten stojący po tej wschodniej stronie polany, jest najbardziej żywotnym drzewem. Najczęściej obraża żołędzie. Zresztą obydwa są w zasobach genowych województwa wielkopolskiego, czyli z tych dębów pobierane są żołędzie do produkcji nowych nasadzeń leśnych w okolicznych nadleśnictwach, a szczególnie w nadleśnictwie Babki. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku też pobiera tkanki i są hodowle in vitro, także jesteśmy w stanie w każdej chwili odtworzyć dokładnie takie same drzewa, bo one już trwają w banku genów.
I oto nadszedł dzień próby. Naukowcy z Zakładu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku pod kierunkiem profesora Pawła Chmielarza sklonowali 800-letniego Rusa i młody okaz dębu szypułkowego został uroczyście w obecności dużej publiczności posadzony z prawej strony przed bramą główną do pałacu. Na razie ma jakieś 1,5 do 2 metrów, ale życzmy mu, aby rósł siłę, tak jak jego poprzednik i tak jak dęby, które można było podziwiać na fotografiach Marka Dąbrowskiego, którego wystawa stanowiła świetną oprawę dla tego wydarzenia. Kłaniam się, życzę Państwu pięknych, radosnych świąt i może udanych spacerów pod rogalińskimi dębami. Barbara Miczko-Malcher.